Drodzy Państwo, to audycja aktualności dnia. Nie milkną echa i komentarze i nawet rozgoryczenie w sprawie warszawskiego sądu, który wydał właśnie taki wyrok, uniewinnił byłego wicepremiera PRL-u Stanisława Kociołka, dwóm dowódcom wojska, które pacyfikowało protest robotników w grudniu 70, wymierzyło kary po 2 lata więzienia w zawieszeniu na 4. Sąd uzasadnił, że nie da się wykazać, że działania Stanisława Kociołka, w tym jego przemówienie telewizyjne, przyczyniło się do tragedii. Rzeczywiście te komentarze są tutaj bardzo ostre i mocne, jak przeglądałem strony chociażby internetowe. Mamy teraz połączenie z historykiem dziejów współczesnych, z panem profesorem, doktorem habilitowanym Mirosławem Piotrowskim, który także jest eurodeputowanym do Parlamentu Europejskiego. Witam serdecznie, panie profesorze. Jak pan ocenia, czy jakoś widzi kontekst tej decyzji sądu w kontekście współczesnej teraz Polski? Może tak bardziej pytanie by brzmiało.
Szczęść Boże. Witam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy. W kontekście tych wydarzeń, zwłaszcza zapadłego niedawno wyroku, w sprawie masakry w grudniu 1970 roku, ojciec użył na wstępie sformułowania rozgoryczenie i myślę, że to w pełni oddaje stan świadomości i ducha wielu osób społeczeństwa polskiego. Na bardziej ostre wyrazy wielu nie chce sobie pozwolić, a nawet nie może sobie pozwolić, gdyż naraziłoby się na zarzut i pewną odpowiedzialność karną, której to odpowiedzialności uniknęło wiele osób, bo przypomnijmy, że proces, w którym ostatecznie uniewinniono Stanisława Kociołka, a skazano osoby dwie, wyroki są niewysokie i w zawieszeniu, to tak naprawdę na początku oskarżonych było więcej, o ile pamiętam, 12 osób, a cały proces trwał 18 lat. Z tej perspektywy można pokusić się już o pewną szerszą refleksję. Otóż wcześniej pisałem na łamach naszego dziennika, także mówiłem w Radiu Maryja, komentując układ okrągłostołowy i później przemiany lat 1989-90, że doszło tam do nieformalnego porozumienia i jednym z faktorów tego porozumienia miał być konsensus, że winien jest system, a nie osoby. Stąd też należy krytykować system, a nie poszczególne osoby. Należy karać nawet, być może tylko werbalnie, system, a nie osoby. I odbicie tego stanu rzeczy znajdujemy właśnie w takich wydarzeniach, o których tutaj mówimy, i budzi się rozgoryczenie, bo z jednej strony my nie znamy szczegółowych akt, na podstawie których sąd wydał taki wyrok, ale wiemy, że w grudniu 70 roku ktoś personalnie wydał rozkaz i podjął decyzję o otwarciu ognia do robotników i że w grudniu 70 roku zginęło kilkudziesięciu robotników, a wiele set osób zostało rannych. I po tylu latach główny oskarżony został uniewinniony i tak naprawdę wyroki niezbyt wysokie w mojej ocenie, ale myślę, że nie tylko mojej, sąd wymierzył dwóm dowódcom, ale przecież jest rzeczą oczywistą, że te decyzje musiały zapadać wyżej. I w sytuacji, kiedy sąd pochyla się czy bada sprawy związane z osobami na najwyższym szczeblu władzy, czy to PZPR, czy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, to w jakiś sposób te osoby są pomijane, jak chociażby generał Wojciech Jaruzelski został wyłączony z tej sprawy ze względu na stan zdrowia. Inne osoby podnoszą kwestię, że generał Jaruzelski może jednak funkcjonować w społeczności ludzkiej, pojawia się na różnorakich zebraniach, a z drugiej nie może jednak ze względu na stan zdrowia przebywać na sali sądowej. To wszystko, jak powiedział ojciec, budzi rozgoryczenie.
No i też budzi się taka konstatacja, czy takie myślenie nawet u tych, którzy ucierpieli, że nie wiem, czy było warto przykładowo, bo ktoś utracił, tu już życie to nie mówię, wiadomo, że tu rodzina, rozpacze i tak dalej, ale na przykład i pracę, i dobra materialne, i ma uszczerbek na zdrowiu. I teraz taki wyrok to po prostu jest, bo to nie chodzi o jakąś formę jakiejś zemsty, czy jakiegoś, prawda, odwetu, ale po prostu ocenienie, nawet niech to będzie w zawieszeniu, ale jakiś, niech ta kara będzie, no tak, że tak powiem, widoczna, prawda? Jasno określająca, kto był ofiarą, kto był katem. Czy to nie jest jakaś tutaj początek, że będziemy powoli, powoli nawet historię współczesną zmieniać i mówić, że tak do końca nie było tak tragicznie, jak to było opisywane?
Niewielu się spodziewało, że osoby postawione w stan oskarżenia otrzymają wysokie wyroki, które będą musiały odsiadywać. Są to już osoby wiekowe. Natomiast, tak jak wspomniał ojciec, idzie tu bardziej o taki wymiar symboliczny, bo spodziewano się, że ten wyrok będzie inny, ale oczywiście w zawieszeniu ze względu na stan zdrowia bądź inne przyczyny. Dotyka to jednak właśnie tej najistotniejszej kwestii, czyli transformacji ustrojowej. Ojciec zadaje retoryczne pytanie, czy było warto. Ci robotnicy walczyli nie tylko o swój własny byt, byt materialny, ale także w perspektywie mieli tę wolność, swobodę polityczną także, nawiązującą do II Rzeczpospolitej i chciano stworzyć po prostu inne państwo. I teraz należy sobie zadać pytanie, w tym kontekście sformułowania ojca o zatarciu granicy, czy my możemy mówić w ogóle o takiej ostrej cezurze czasowej, czyli kiedy przeszliśmy od państwa komunistycznego do trzeciej czy czwartej Rzeczpospolitej Polskiej i czy te osoby o taką właśnie Polskę walczyły. Przypomnę, że głównej partii opozycyjnej zarzuca się, że cytuję, jest antysystemowa. Mówiłem tutaj przed chwilą o tym, że winny miał pozostać system komunistyczny, a nie ludzie. I na bazie tego porozumienia budowano struktury nowego, nazwijmy to, państwa polskiego. I dlatego też ta partia jest tak zwalczana, gdyż nie akceptuje tej ugody systemowej i nazywana jest, jak powiedziałem, antysystemową. Stąd też budzi się to rozgoryczenie, a także frustracja wielu osób. Słuszna zresztą.
Słuszna. W tym kontekście jeszcze jedno pytanie, panie profesorze. Pan też śledził te sprawy, jakimi były tutaj procesy lustracyjne. A więc no, takie pytanie, czy przy lustracji, zresztą nieudolnie przeprowadzonej, niecałościowej, jakiejś takiej powierzchownej, ale pytanie, czy w tym polowaniu za ofiarami, za tymi, którzy też dali się jakoś zwerbować, skusić, prawda, no, były przeróżne historie, ich jakoś pokazujemy, no oni gdzieś tam się pisze, natomiast nikt nie mówi o tych łowczych, o tych, którzy zastawiali pułapki, sidła, o pracownikach UB. Oni czują się bezpieczni, biorą chyba niezłe emerytury, są gdzieś tam zaszyci jakimiś doradcami w różnych firmach, a ci wyżsi to jeszcze mają no, dosyć funkcje takie doradcze, w jakichś tam radach bankowych słyszeliśmy. Jak to rozumieć? No, czy to też nie jest jakoś odbiciem tego, co mamy w sądzie?
Stosunkowo niedawno szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, generał Czesław Kiszczak, sarkastycznie stwierdził, że cóż to za opozycja, która po 20 latach dopiero zdołała obciąć pewne przywileje służbom specjalnym okresu komunistycznego. No, w podtekście zabrzmiała nuta drwiny tych, którzy tworzyli kolejną tak zwaną wolną Rzeczpospolitą. Ojciec ma absolutną słuszność, mówiąc, że te przywileje zostały zachowane, a ja analizując wcześniej ten proces, już wiele lat temu doceniałem generała Czesława Kiszczaka, który stworzył bardzo dla nomenklatury czy funkcjonariuszy ówczesnego systemu komunistycznego wygodny sposób wyjścia z sytuacji. Otóż ustawił ten problem w takim ujęciu, że te osoby, o których tutaj mówimy, funkcjonariusze służb specjalnych PRL-u, ale także ich teoretycznie przynajmniej zwierzchnicy polityczni z PZPR czy przybudówek młodzieżowych ZSMP odpowiedzialnych za ten system nie były i nie są do dzisiaj rozliczane, gdyż oficjalnie stwierdzają, że oni wierzyli w imponderabilia tego systemu, kierunki nawet pracy operacyjnej, czy to w kraju, czy za granicą. I one z punktu widzenia formalnego przedstawiają się jako osoby, które emocjonalnie i politycznie dojrzały do zmian i swoje stanowisko zmieniły, jak to w NRD nazywano, Wendehals, czyli porównując do takiego ptaka kręto-głowa, który może skręcić głowę. Natomiast kwestia lustracji przed chwilą poruszona, była wymierzona w opozycję i także osoby związane z różnymi środowiskami społecznymi, także Kościoła, które zostały wciągnięte do współpracy z systemem, ale oficjalnie nie było wiadomo, że to są one. I w wyniku stworzenia takiej konstrukcji modelu wychodzenia Polski z kryzysu, przy ujawnieniu osób, które na drodze tajnej współpracowały z tymi funkcjonariuszami, stanowiło to jednocześnie ostracyzm i utratę funkcji zaufania publicznego. Stąd te osoby musiały trwać w tym tak zwanym układzie. Czyli reasumując, dla funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa przejście do nowego systemu, umocowanie się nawet w strukturach władzy i w spółkach, o których tutaj ojciec wspomniał, z punktu widzenia formalnego było korzystne materialnie, ale jednocześnie oni nie tracili twarzy, a z drugiej strony ujawnienie tych decydentów, którzy w drodze nieformalnej z nimi współpracowali, oznaczało tak naprawdę utratę czasami życia materialnego i cywilnego, utratę dobrego imienia. Stąd też mamy do czynienia z takimi sytuacjami, być może właśnie, ja nie mogę się w sposób zdecydowany wypowiedzieć, bo znowu narażę się, gdyż władze Instytutu Pamięci Narodowej uważają, że zbyt daleko idę w swoich wypowiedziach właśnie w Radiu Maryja, ale może się okazać, że ten system, ten manewr, który zastosował generał Czesław Kiszczak, trwa do dziś i ma przełożenie na niektóre konkretne decyzje polityczne i ekonomiczne do dnia dzisiejszego.
Dziękuję bardzo za rozmowę, panie profesorze, za komentarz do tych spraw historycznych, ale także i aktualnych. Historia, która przenosi swoje konsekwencje do teraźniejszości. Tak to jest. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam ojca i wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Szczęść Boże. Naszym gościem był pan profesor, doktor habilitowany, także eurodeputowany Mirosław Piotrowski.